Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś Dzień Dziecka, a więc wszystkim dzieciom i dorosłym również, w których dzieci sobie mieszkają, o tym dzisiaj też powiemy, składam najserdeczniejsze życzenia. A już w studiu witam Annę Michalak, psycholog.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Profesora Romana Leperta, pedagoga UKW.
Dzień dobry,
dzień
witam
dobry.
Państwa.
Doktora Piotra Domerackiego, filozofa i etyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło, witam Państwa.
I doktora Tomasza Marcysiaka, socjologa WSB. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam kolegę z Torunia.
Pozdrawiam.
Odwzajemnie pozdrowienia.
A ja miałam pozdrowić Darię, która tutaj często jest gościem.
Tak, Darię też pozdrawiamy, bo Daria ma anginę i biedna jest, chora i cierpi, ale może nas posłucha, to będzie jej trochę lżej dzisiaj w Dniu Dziecka. No właśnie, Dzień Dziecka zobowiązuje, proszę Państwa, ale może nie do końca o dzieciach mówić będziemy, tylko o dzieciach w nas albo o nas, którzy chcą być dziećmi na siłę, czyli dlaczego dorośli naśladują dzieci i potem mamy coś takiego jak syndrom Piotrusia Pana. No właśnie, tutaj się zastanawiałam, dlaczego nie ma odpowiednika żeńskiego do tego syndromu, ale może do tego dojdziemy.
A to na to pytanie od razu mogę odpowiedzieć.
Bardzo proszę.
Bo jak sięgniemy do Piotrusia Pana, to jeżeli pozwolicie Państwo, nieco dłuższy cytat, w którym jest odpowiedź na to pytanie. Cytuję z Piotrusia Pana. Ale gdzie mieszkasz najczęściej? Razem z zagubionymi chłopcami. Kim oni są? Są to dzieci, które wypadły z wózków, kiedy niańki patrzyły w inną stronę. Jeżeli nikt się po nie nie zgłasza w ciągu 7 dni, odsyła się je daleko do Nibylandii dla zaoszczędzania wydatków. Ja jestem ich kapitanem. To musi być wielka zabawa. Tak, odpowiedział przebiegle Piotruś, ale trochę tęsknimy. Widzisz, brak nam damskiego towarzystwa. Czy nie ma tam żadnych dziewczynek? Och nie, dziewczyny, jak wiesz, są zbyt mądre, żeby wypaść z wózka. Więc to być może jest powód, dla którego nie mamy odpowiednika żeńskiego Piotrusia Pana.
Ciekawostka.
No ja mam trochę inne doświadczenie z dzieciństwa. Prawdopodobnie nie wypadłem nigdy z wózka, ale to dlatego, że
damska psychika.
Mój brat 9 lat ode mnie starszy, Marek, a kiedy moja mama przeprowadziła mnie ze szpitala, on był tak szczęśliwy, że będzie miał wreszcie młodsze rodzeństwo, że wysprzątał cały pokój i umył wszystkie zabawki. Ale kiedy zobaczył, że ten młody człowiek jest tak mały, że nawet nie można się z nim komunikować, to zrobił taki mały, schował zabawki i poszedł na podwórko. A kilka miesięcy później, kiedy już mógł wyprowadzać mnie z wózkiem, robił taki manewr, że chował się za winklem domu, oddawał mnie dziewczynom i poszedł grać w piłkę. No i nie wiem, co one ze mną robiły, ale...
Opiekowały się.
Ale się opiekowały.
Dobrze się opiekowały.
Chyba się opiekowały dobrze.
I dzięki temu pan doktor nie wypadł z wózka.
Nie wypadł z wózka. No właśnie, to dziękujemy dziewczynom, które się opiekowały. Panie doktorze, co pan na tego Piotrusia Pana? Dlaczego nie ma żeńskiego odpowiednika, jak pan myśli?
No, myślę, że panowie ponad wszelką wątpliwość, zwłaszcza pan profesor, cytując źródło, wyjaśnił i rozwiał wszelkie wątpliwości, jakie mogły powstać w tej mierze. Piotruś Pan to jest postać dość ambiwalentna. Tak stereotypowo czy standardowo uważamy go za chłopca, który nie chciał dorosnąć. Z reguły przecież funkcjonuje po dzień dzisiejszy kulturowy, rzeczywiście ugruntowany stereotyp związany nie tylko z chłopieństwem, ale też z męskością, jako źródłowo nacechowaną swoistą ambiwalencją. Z jednej strony mężczyzn postrzega się, a nawet często oczekuje się, czy wymaga od nich postaw twardych, nieugiętych, charakteryzowanych właśnie cnotą, która zresztą nazywa się męstwem i która ma być oznaką takiej nieustępliwości, i umiejętności zawalczenia nie tylko o swoje, ale też i o tych, którzy są słabsi. Z drugiej strony jednak o paradoksie postrzega się mężczyzn jako takich Piotrusiów panów w znaczeniu, które się temu pojęciu nadaje, czyli jako taki, mówiąc językiem łacińskim, puer eternus, czyli wieczny chłopiec. Próbując zwrócić uwagę na to, że pod skorupą tych wyrośniętych mężczyzn, którzy potrafią zawalczyć o swoje, być zdecydowanymi i bezpośrednimi, kryje się tak naprawdę ten swoisty Piotruś Pan. Nie dość wyrośnięty chłopiec, w związku z tym często patrzy się na mężczyzn z przymrużeniem oka. Czyni to także z reguły również w swoich narracji jak świat żeński, pokazując, że w gruncie rzeczy mężczyźni są takimi wyrośniętymi chłopcami, Piotrusiami, panami, co się zowie, którymi tak naprawdę trzeba się raczej opiekować, niż po nich spodziewać się opieki.
No właśnie, więc ale tak, proszę dokończyć.
Mamy więc tutaj do czynienia z takim przedziwnym rodzajem stereotypizacji opartej właśnie na źródłowej ambiwalencji, czyli takiej dwuznaczności grania tą postacią. Zresztą notabene niektórzy próbują wywodzić to imię Piotruś Pan, to pan w języku polskim znaczy właśnie tego, który rządzi, który ma władzę, który decyduje, który symbolizuje tu dorosłego, a Piotruś przez dodatkowo jeszcze zmiękczenie, zdrobnienie tego imienia reprezentuje tego chłopca, który w gruncie rzeczy z jednej strony ma stać się tym panem, ale w rzeczywistości wcale nim nie chce zostać. I to słowo pan ma rzekomo znamionować, czy nawiązywać do starożytnego bożka, którego w językach starożytnych nazywano pan. W języku polskim mamy tutaj swoistą grę słów. I ten starożytny bożek pan, jak się przyjmuje, stał się ponoć prawzorem innego polskiego słowa, które się właśnie od tego imienia bożka pan wywodzi, mianowicie od słowa panika. A więc to dość paradoksalnie brzmiące, jak się okazuje, w swoich konsekwencjach etymologia słowa, bo zwykle od słowa pan wywodzimy znaczenie i słowo panować nad czymś, czyli rządzić, rozporządzać, decydować, dominować nad czymś. Tymczasem tu pokazuje się, poprzez tę starożytną mitologiczną etymologię, że pan znaczy panikować, co rzuca z kolei jeszcze inne światło.
No właśnie, panie doktorze, bo to wcale nie jest teraz tak odległe, wracając do samego Piotrusia Pana, bo jak coś się dzieje, to duży chłopiec ucieka po prostu w panice, jeśli są jakieś kłopoty, na przykład damsko-męskie. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby ta panika tutaj pasowała, ale nie zwracajmy się tylko ku mężczyznom, bo jest akurat ten syndrom Piotrusia Pana, a tego, nie wiem, syndromu księżniczki na ziarnku grochu, czy nie wiem, jakby to nazwać, to i tak nie jest odpowiednie, nie ma. Ale właśnie, może odpowiedzmy sobie na to pytanie, dlaczego dorośli w ogóle naśladują dzieci? Piotruś Pan nie chce dorosnąć, jest egoistą, chce, żeby wszystko się kręciło wokół niego, żeby wszyscy się nim opiekowali, zajmowali i żeby się bawił to życie z kwiatka na kwiatek, prawda? No dobrze, to już to mamy opanowane, chyba że jeszcze jakiś głos będzie. Damski głos pani psycholog nie zaistniał tu jeszcze.
Ja tak sobie myślę o książce cały czas i o tym, jak mamy tego Piotrusia Pana, który ma właśnie takie cechy. Ja pamiętam, że z tej książki to ja wcale tak go nie widziałam. Ja go też widziałam jako bohatera i jednak była ta Wanda, która miała te cechy opiekuńcze i trochę tych takich matek, które chyba prowadzą do tego, że tych Piotrusiów Panów
dochowują,
jest tak dużo.
Czyli wieczne nie wyjście z domu, że tak powiem, nie wyfrunięcie spod skrzydeł mamusi.
No myślę, że tak. No trochę ten podział ról, jaki mamy w społeczeństwie od dzieciństwa i to, jak chłopcy rozwijają, że chłopcy, tutaj kolega powiedział, idą grać w piłkę, tak? A
nie opiekują się
rodzeństwem, nie jeżdżą wózkami, nie bawią się lalkami, chociaż często by chciały. chcieli, ale jest to jakoś tak źle postrzegane. No, chłopcy mają od dzieciństwa, mówi się, że mają inne zadania. Natomiast dziewczynki no, mają społecznie się rozwijać emocjonalnie, opiekuńczo.
I opiekować się
i
chłopcami.
I się opiekują, tylko że czasami się opiekują tymi chłopcami, własnymi życie. Synami całe życie. No, takie są konsekwencje, a ci chłopcy z kolei no, w to mi graj, tak?
No, bo... no to tak właśnie od mamusi do żony.
No, kiedyś trzeba dostać tą szansę, żeby móc o siebie w pewnych kwestiach zadbać. Jeśli przez cały czas ktoś nas w tym wyręcza.
No, trudno się dziwić, że z tego korzystamy, prawda?
Dokładnie.
I nie tylko panowie, ale i kobiety też. Jak ktoś za nas coś zrobi, to wcale się nie obrażamy.
No, my możemy zdobywać świat, a tak. Zawsze do domu można przyjść na ciepłą zupę, obiad. I przeróżne inne rzeczy, a my jesteśmy od tego, żeby działać, później żeby się bawić. Jeśli to można połączyć jedno z drugim, to w ogóle jest przecież bajka.
Proszę bardzo, to głos, bo już wzdychanie było od dawna.
Czyli taki trochę dysonans w tej chwili, ponieważ mam 45 lat, rodzinę, mamy mówić o dorosłych dzieciach, o Piotrusiach Panach, a sam jestem w krótkich spodenkach i w sportowych butach z odkrytymi kostkami.
Ale to stwierdzenie będzie jeszcze pasować do ostatniego punktu
natomiast,
naszego programu.
Natomiast chciałem tak zupełnie poważnie powiedzieć, że są prowadzone badania naukowe nie tylko w Polsce, w całej Europie na temat wieku dorosłości, który można mierzyć na przykład wyjściem z domu, opuszczeniem domu rodzinnego czy zakładaniem własnej rodziny. I tutaj przytoczę tak mniej więcej w miarę aktualne wyniki badań z 2014 roku, które mówią o tym, że przeciętny wiek opuszczenia domu rodzinnego przez mieszkańca Unii Europejskiej wyniósł wówczas 26 lat i był wyższy w przypadku mężczyzn 27 niż kobiet 25. Ale spośród krajów Unii Europejskiej najszybciej domy opuszczają mieszkańcy krajów północnych, skandynawskich, Danii, Szwecji, Finlandii, a najrzadziej najpóźniej krajów południowych, no i do nich także, do tych krajów, których no, tak jak mówimy popularnie, gniazdowania, jest taki proces gniazdowania, zjawisko gniazdowania, zalicza się również Polska. Z czego to wynika? Między innymi z warunków ekonomicznych. To kiedy byłem jakiś czas temu na Bornholmie i spotkałem tam koleżankę, która pracuje w szkole, to mówi, słuchaj, tutaj nie ma żadnego problemu, młodzi ludzie 20-21 lat, nawet szybciej, otrzymują bardzo nisko oprocentowany kredyt na mieszkanie i nie ma żadnego problemu z tym, żeby się wyprowadzić od rodziców, a po drugie jest taka kultura usamodzielnienia się, tak, że oni bardzo szybko się uniezależniają.
To nie jest nic dziwnego.
Nie jest nic dziwnego, tak, a w tych krajach południowych jednak no, to pozostawanie w tym rodzinnym gnieździe jest powszechne, jest na to powszechne przyzwolenie. Jest. Nawet ukuł to takie pojęcie, zamiast Piotrusia Pana z angielskiego mówi się kidult, czyli kid i adult, połączenie dziecka i dorosłego. To oczywiście ma też wiele innych konsekwencji związanych ze stylem bycia, wzorami konsumpcji, sposobem ubierania się, no i tym, że poszukują ci młodzi ludzie raczej pracy lekkiej, przyjemnej, a nie ciężkiej charówy.
Dobrze płatnej.
No, dobrze płatnej, tak, ale najważniejsze, żeby wystarczyło na zabawę. To jest oczywiście trochę uproszczenie, tak, ale mniej więcej ten proces tak wygląda. Można by tu jeszcze wiele rzeczy dodać związanych z władcą, z naukami społecznymi, ale dodam, żeby tą swoją wypowiedź tutaj jakoś spuentować, że nawet kultura masowa sprzyja temu, tak, że jesteśmy wiecznymi dziećmi, no bo zobaczmy, coraz więcej programów nie oddziela dzieci od młodzieży. Coraz więcej propozycji kultury masowej jest dla dorosłych i dla dzieci. No wspólnie chodzimy na Szereka, wspólnie chodzimy na Władcy Pierścieni i tak dalej, i tak dalej.
Pewnie lepiej byłoby w tym przypadku używać pojęcia kultura popularna, która ma właśnie taką niesamowitą skłonność do wchłaniania wszystkiego, miksowania i właśnie zacierania granic, tak jak pan doktor mówił. Ja zwróciłbym uwagę, gdyby kontynuować ten wątek podjęty w wypowiedzi mojego przedmówcy, to przywołałbym jeszcze typologię kultur, którą zaproponowała Margaret Mead. I ona, obserwując oczywiście zupełnie inne społeczeństwo niż nasze, zaproponowała taką typologię, zgodnie z którą można wyróżnić trzy typy kultur. Kultury postfiguratywne, to są takie kultury, w których dzieci naśladują dorosłych. Kultury kofiguratywne, gdzie Dorośli i dzieci uczą się od siebie wzajemnie. No i taki typ kultury, który można nazwać prefiguratywną, gdzie następuje odwrócenie ról i to dorośli zaczynają naśladować dzieci. I to w różnych zakresach, poczynając od stroju, poprzez zachowania, rodzaje wykonywanych zajęć. No i właśnie dzisiaj jesteśmy świadkami, zwłaszcza w kulturze popularnej, ale to ma swoje konsekwencje dla naszego codziennego funkcjonowania. Mamy do czynienia z takim przejściem od kultury, w której właśnie to dzieci naśladują dorosłych, do kultury, w której dorośli zaczynają naśladować dzieci albo robią to już z dobrym skutkiem.
Z czego to wynika?
Naśladowanie.
Tak, że dorośli wracają właśnie do tego dziecięctwa.
No, u nas jeszcze tak skrajnie tego nie widać w strojach, ale kiedy w ubiorze. Natomiast no, miałem okazję być w kilku krajach azjatyckich, w Singapurze czy w Tokio, gdzie bardzo wyraźnie widać, w jaki sposób jest no, promowana taka moda na infantylność. I na to też jest również przyzwolenie społeczne. Pamiętam taką sytuację w Singapurze w dużym markecie, gdzie chciałem rozejrzeć się za zabawkami dla dzieci. W pewnym momencie wpadła japońska wycieczka dorosłych i wykupili wszystkie koszulki z Hello Kitty i z pieskiem Snappy, tak? A potem jak byłem w Japonii, niestety nie miałem okazji tego zobaczyć na własne oczy, mogą to państwo sobie w internecie odnaleźć, ale jest taka w sercu Tokio dzielnica, ulica, w zasadzie most można powiedzieć, Harajuku, i tam w okresie letnim mnóstwo młodzieży, ale także dorosłych przebiera się za nie tylko postacie z bajek, ale także przebiera się właśnie za dzieci. Mówimy takie zjawisko Lolita czy Baby Lolita, gdzie tym atrybutami dziecięcości są właśnie te symbole tych zabawek, tam pieska Snappy i tak dalej, ale też smoczki, butelki z mleczkiem i tak dalej, i tak dalej. Wygląda to komicznie, ale Japończyków w ogóle to nie dziwi, absolutnie. Dla nich to jest całkiem normalne. Może jest to jakiś rodzaj, no właśnie, odstresowania, odejścia od czegoś, pokazania, że zobaczcie, no wychodzę spoza te sztywne ramy tej konstrukcji społecznej, która została mi narzucona.
Ale z drugiej strony przecież zmieniamy te zabawki w dorosłym życiu i też się bawimy zabawkami. Różne gadżety, samochodzik, to wszystko jest już takie poważne z jednej strony, ale z drugiej zabaweczki to są przecież.
Ale w tym zakresie, pani redaktor, proszę zauważyć, że właściwie też nie ma różnic pomiędzy dorosłymi a dziećmi.
Absolutnie.
Jeżeli ja czytam, dziecko dostaje po raz pierwszy do ręki smartfon w wieku, kiedy ma pół roku,
I ogarnia w dodatku.
I ogarnia go. No to na czym polega różnica pomiędzy dorosłymi a dziećmi? Pewnie tylko na tym, że dzieci uczą się szybciej, tak?
I jeżeli
jeżeli dorosły ma problem ze swoim smartfonem, to do kogo idzie z prośbą o pomoc? Oczywiście do własnego dziecka.
No to jest tak zwana socjalizacja odwrotna.
Tak, to jest odwrócona socjalizacja,
Tutaj jest, ponieważ jestem online na Facebooku i moi sympatyczni studenci piszą do mnie. Między innymi napisała przewodnicząca, którą serdecznie pozdrawiam, pani Grażyna Lewandowska, naszego Uniwersytetu Każdego Wieku, i podpowiada nam tutaj, że mężczyźni rosną, dojrzewają do 7 roku życia, a później już tylko rosną. Inaczej mówiąc, zmieniają im się zabawki. Bardzo dziękuję, pani Grażyno.
Pozdrawiamy serdecznie. To teraz chwilka muzyki, a potem wrócimy oczywiście do rozmowy. I też chciałabym porozmawiać troszkę o tym, że dzieci czasami muszą być dorosłe wśród tych niedorosłych, dorosłych, że tak to nazwiemy, bo muszą podejmować czasem decyzje, których podejmować by może nie chcieli i na pewno nie powinni w tym wieku. No i tutaj jest jeszcze drugi temat, panie Tomku, szanowny, a propos spodenek i koszulki, że w każdym z nas jest dziecko i to jest naprawdę nic złego, tak sobie myślę, ale to po przerwie.
Just like that.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia dziś mówimy o dorosłych dzieciach, ale będziemy też mówić o zbyt szybko dorastających dzieciach za chwilkę. Anna Michalak, psycholog. Witamy po przerwie.
Witam.
Profesor Roman Lepert.
Witam.
Doktor Piotr Domeracki w Toruniu.
Dzień dobry.
I doktor Tomasz Marcysiak.
Ukłony.
Który jest online.
Online.
Co tam piszą nasi słuchacze?
Piszą różne ciekawe historie. Między innymi pani Grażyna, dziękuję za pozdrowienia. I natychmiast dodaję, że jest również odpowiednik damski Piotrusia Pana, ale w troszkę późniejszym wieku, tak zwany dzidzia piernik.
Dzidzia grzyb jeszcze też słyszałam.
Nie, ale tak. Mniej popularny zdecydowanie.
Dzidzia piernik jest lepiej?
Nie. Mam na myśli to, że gdy zestawimy to z Piotrusiem Panem, tak, to tak, rzeczywiście.
Mówiliśmy tutaj w przerwie między innymi o tym, że to też jest wina rodziców, że nie pozwalają się usamodzielnić dzieciom. Wczoraj w jednej z audycji słyszałem taki przykład, który podawała pani Eliza Michalik, która mówi, że kiedyś weszła do gabinetu stomatologicznego i jest jeszcze, było przed nią dwie osoby i pytała, czy ktoś jest w środku, czy panowie jeszcze też są w kolejce. No i starszy pan powiedział, nie, ja tylko z synem, tak? No, a syn już miał grubo po 20. Zresztą sam tego też doświadczyłem. Kiedyś przyszedł do mnie ojciec z synem na rozmowę, czy w połowie roku przyjmiemy syna na studia. Tak? Po 10 minutach opowiadania o tym, gdzie już studiował i z czym miał problemy, w końcu zapytałem, to którego z panów mam przyjąć dokumenty. Tak?
No właśnie. I to jest też może przykład wprowadzający inny temacik krótki. To znaczy, że w dobie tych niedorosłych rodziców, nieodpowiedzialnych też rodziców, czasami dzieci muszą przejąć odpowiedzialność za wiele rzeczy w domu. I to jest troszkę przerażające, bo w tym momencie powstaje chyba zbyt duża odpowiedzialność i trauma na koniec tej dziecięcości, która już nie jest dzieciństwem, tylko taką szybką dorosłością. No, Kochankowie mojej mamy był taki film i wiele innych, gdzie właśnie trzeba tymi rodzicami się zająć, bo oni nie są odpowiednio dorośli. I to, co wtedy wbijamy się w piersi, to nasza wina dorosłych.
No tego, ja bym powiedziała, że tego konkretnego dorosłego.
No tak.
No, warto gdzieś tam rozdzielić, na ile ja jestem psychologiem, bardzo indywidualnie staram się patrzeć i na ile to jest faktycznie zaniedbanie dzieci przez to, że bujamy w obłokach i żyjemy w swoim świecie zupełnie nieadekwatnych rzeczy, a na ile jest to właśnie nie infantylizowanie dzieci i nie dawanie im wszystkiego pod nos i współdecydowanie o pewnych rzeczach w domu, bo to są dwie różne sytuacje, bo to, że dziecko jakoś staje się współodpowiedzialne za różne rzeczy, to jest w porządku, a to, że przejmuje i się opiekuje i nie wiem, gotuje codziennie i sprząta, no to już jest przejście dużo dalej. Natomiast jedna i druga strona jest szkodliwa.
Trzeba ten balans zachować, tak.
Rozumiem, że wykluczamy tutaj takie sytuacje, w których to przedwczesne dojrzewanie jest konsekwencją na przykład losowych zdarzeń, chociażby
tak,
wypadku,
oczywiście,
któremu jeden z rodziców na przykład ulega, albo nie wiem, śmierci któregoś z członka rodziny. Mówimy tutaj o takich sytuacjach, kiedy te dorosłe dzieci okazują się być niedojrzałe do pełnienia ról, które przyszło im pełnić. No, rzeczywiście jesteśmy przez media bombardowani dziesiątkami doniesień, na przykład o przemocy, którą dorośli używają wobec swoich no, małych pociech, często niemowląt. Tak? Myślę sobie, czy zadaję sobie wtedy pytanie, co takiego się stało, że ktoś, kto jest rodzicem, nie potrafi jednocześnie przejawiać zachowań właściwych dla roli, którą przyszło mu pełnić. No i gdyby poszukiwać odpowiedzi na to pytanie, to pewnie musielibyśmy jednak spojrzeć na historię życia tego człowieka, spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego socjalizacja, zwłaszcza ta socjalizacja pierwotna, w której tworzą się więzi, w której wytwarzają się różnego rodzaju zachowania, nie powiodła się. Rzeczywiście, tak jak pani psycholog powiedziała, należy tutaj unikać generalizacji, ponieważ mamy do czynienia z bardzo różnymi jednostkami, sytuacjami. My natomiast próbujemy mówić o pewnych mechanizmach, które, które są wspólne społecznym zachowaniom, naszym społecznym zachowaniom. No i tu powiedziałbym, że czy raczej przywołałbym książkę Nila Postmana Zabawić się na śmierć. Otóż ten typ kultury, w którym przyszło nam żyć, to jest taki typ kultury, która właśnie promuje przede wszystkim radość, zabawę, spontaniczność. To są te cechy,
kult
które...
Kult młodości.
Kult młodości, tak. Właśnie wieczny kult młodości.
Stąd i to... Piernik i dziedzia grzyb, bo to na siłę.
No właśnie. I to jest jeden z powodów, dla których właśnie z takimi sytuacjami mamy do czynienia.
Ale mamy też negatywne skutki tego. Przypomniałem sobie państwo tutaj takie badania z lat 60., które na myszach i szczurach prowadził John Callon, który puentuje swoje badania w ten sposób. Nieograniczony dostęp do pokarmu i brak zagrożeń powodował wymarcie populacji. Kilkakrotnie powtarzał badania, w których myszki i szczury miały dostęp do wszystkiego bez ograniczeń i z czasem zaczęły tylko i wyłącznie dbać o swoje futerko. Przestały się rozmnażać. I nawet kiedy już widziały, że jest zagrożenie, że już ta populacja wymiera, nie potrafiły tego procesu odwrócić. To był już proces nie do odwrócenia. To były badania z końca lat 60. Wydaje mi się, że one miały bardzo też taki proroczy charakter. Dzisiaj widzimy właśnie ten kult zabawy młodości i tego, że odkładamy też decyzję o tym, czy nie tyle, że na później, że chcemy zakładać rodzinę, ale że w ogóle chcemy ją mieć. Mhm. Jeśli chcemy naprawdę kontrastowo na to spojrzeć, to zachęcam państwa do tego, żeby przyjrzeć się, jak to wygląda właśnie w krajach azjatyckich. Ogromny problem mają kobiety w Japonii, które mają problem ze znalezieniem właściwego partnera. Partnerzy, Japończycy znaleźli sobie dziewczyny w smartfonach. Oni się z nimi umawiają, chodzą z nimi na randki. On w tej aplikacji ma 17 lat, ona 16 i oni się świetnie bawią, a facet ma 40 lat.
Ja bym chciała powiedzieć, że mi się znowu puentuje wszystko do jednego. Że znowu mamy do czynienia może gdzieś tam głęboko z zaburzeniami relacji.
No tak.
Bo to, mam wrażenie, że wszystko się coraz częściej do tego sprowadza. Zaburzenia relacji gdzieś tam w rodzinie. No bo nie wchodzimy w relacje, to, że jest nam trudniej. Nie dlatego, że mamy w głowie, że to jest za duże zobowiązanie, że no pewnie trochę też, że trudno podejmować odpowiedzialność, ale też, że tego nie umiemy robić, że nie mamy takiego poczucia,
jak
to wchodzić,
tak.
że to się, ten wiek się przesuwa gdzieś tam do tej trzydziestki. No, gdzieś nie mieliśmy właściwych wzorców.
I przykładu z góry.
I szukamy, no a dostęp kiedyś trzeba było, bo się spotykaliśmy w różnych miejscach na żywo, a teraz właśnie włącza się Tindera albo różne inne aplikacje i można sobie pogadać z kimkolwiek, nawet z wyobrażeniem.
Pozostaje nam filozofia.
Bardzo często z wyobrażeniem rozmawiamy, prawda? Mhm. Pozostaje nam filozofia, właśnie powiedział socjolog. Co też filozofia nam powie w tym wszystkim?
Tak, nie darmo powstał traktat o pocieszeniu, jakie daje filozofia.
Wiedziałem.
Pytanie, czy ona istotnie je daje.
No ja myślę, że bardzo... nie, ale może pan nas przekona.
Właśnie, kto wie, czy ona jednak nie dobija ostatniego gwoździa do
pchnienia przysłowiowej trumny. Właśnie, no ale...
Natomiast tu bardzo wiele wątków wiąże się ze sobą i współwystępuje. Kiedy mówimy o sytuacji, w której dzieci przedwcześnie muszą opuszczać czy rezygnować ze swojego dzieciństwa, to natychmiast na myśl przychodzą mi niezwykle popularne, ciekawe prace Alice Miller, która była pionierką badań poświęconą tym zagadnieniom i której tytuły jej książek są, symbolizują zagadnienia, które można by tu poruszyć. One, wydaje się, wymagałyby jednak odrębnego namysłu. Na przykład dramat udanego dziecka, co jest dość charakterystyczne dla, zwłaszcza dla naszych czasów, zwłaszcza ta kategoria udanego dziecka, czyli próba takiego aranżowania dzieciństwa, nie tylko poprzez stroje, ubiory, ale też zajęcia i kreacje dzieciństwa naszych dzieci czy podopiecznych, ażeby z tych dzieci jak najszybciej udało się nam ulepić jak najdoskonalszego dorosłego, takiego, który prześcignie nawet ideał dorosłego, dojrzałego, sprawnego, elokwentnego, błyskotliwego, zaradnego, odpowiedzialnego człowieka. Miller bardzo wyraźnie pokazuje, że to kończy się z reguły bardzo poważnie deficytami, dramatami. A w innej z kolei książce Miller, bardzo pod tytułem Zniewolone dzieciństwo, ta sama Alice Miller bardzo ciekawie zauważa, jak wyglądają czy kształtują się standardowo poszczególne etapy życia większości z nas, większości ludzi. Miller wypunktowała to następująco. Pierwszy etap to jest doznawanie we wczesnym dzieciństwie krzywd, których nikt nie uważa za krzywdy, bo dziecku nie wolno się z tym obnosić. Po drugie, dziecku nie wolno odreagować gniewem na zadawany ból, bo jest tylko dzieckiem. Trzeci etap to okazywanie wdzięczności za tak zwane dobrodziejstwa, które dorośli świadczą wspaniałomyślnie dzieciom. Czwarty etap to etap zapomnienia, wyparcia wszystkiego, co było w trzech wcześniej wymienionych punktach wskazane. I wreszcie piąty etap to jest właśnie wiek dorosłości czy wiek dojrzały, w którym wreszcie przychodzi do eksplozji, do wyładowania zakumulowanego, nagromadzonego gniewu na wszystkich innych, a często na samym sobie. I to się też bardzo ciekawie koresponduje i zgadza z tym, co wyczytałem w książce Clarka Moustakasa, poświęconego miłości, samotności i twórczości czy kreatywności. Moustakas bardzo ciekawie zauważa, że dorośli uczą swoje dzieci, czy posługują się w procesach edukacyjnych, a zwłaszcza wychowawczych, strategią, którą Moustakas nazywa strategią zasłaniania. I to jest taka sytuacja, w której uczy się dzieci zachowań polegających na tym, czy mówiących o tym, że w zasadzie tylko mili ludzie mają wyłącznie przyjemne emocje i dobre życie i zasługują na uznanie. I w związku z tym dzieci uczą się, że źle jest okazywać innym, jak się naprawdę czują. A w szczególności, że czują się niezadowolone, smutne, przygnębione, ospałe, leniwe, butne. I w tej sytuacji dzieci dochodzą do przekonania, i to przekonanie staje się z czasem ich reakcją nawykową, że przed dorosłymi dzieci powinny jedynie ujawniać taką ocenzurowaną, skrupulatnie zredagowaną wersję własnych przekonań, własnych myśli, własnych pragnień, własnych działań. I to w rezultacie powoduje, że w swoich skutkach to, co tytułem jeszcze raz książki Alice Miller można wyrazić, wywołuje to dramat właśnie udanego dziecka czy zniewolone dzieciństwo.
No i właśnie wtedy rodzice, którzy nie mają czasu zbyt dużo dla swojego dziecka, odczytują te pozory, bo właśnie dzieci bardzo sprytnie dawkują rodzicom swoje emocje, kiedy zauważają to, co pan powiedział wcześniej, że nikt ich nie chce słuchać właściwie i to nie ma znaczenia, co oni okażą. Albo okazują to zbyt mocno i wtedy są tak zwane bunty, prawda? Kiedy
tak jest.
Zauważ mnie wreszcie,
wtedy wszyscy
człowieku.
Wszyscy naokoło są bardzo tym zdziwieni,
skąd,
prawda?
Skąd się potem to wzięło? Taki dobry dom, takie miłe sytuacje i atmosfera i w ogóle, i coś tu takiego się dzieje, prawda?
Salę samobójców można by przywołać.
No właśnie.
To jest taki typowy syndrom pułapki w roli, czy pułapki pułapki roli, którą wpadamy, bo to, co wcześniej pan doktor powiedział o tym, że no, próbujemy być kimś innym niż w rzeczywistości jesteśmy, bo uważamy, że jest takie oczekiwanie społeczne. Jean-Paul Sartre zresztą wprowadził takie pojęcie złej wiary, gdzie ludzie złej wiary, właśnie działający w złej wierze, to tacy, którzy uznają, że coś jest konieczne, kiedy w rzeczywistości jest dobrowolne. No i to jest właśnie chyba to, co właśnie wspólnie łączy te nasze wypowiedzi, że tu są podstawowe błędy w komunikacji, w relacjach.
No właśnie, pani psycholog to powiedziała na początku.
Udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. A może ten strój, właśnie ten kic, a to wszystko jest takim krzykiem, tak, który miałby zwrócić na mnie uwagę. Zobacz, tak naprawdę w środku jestem kimś innym, ale
wrażliwym.
Nie dajecie mi szans, żeby...
Tak. No i właśnie, dochodzimy do punktu pod tytułem każdy z nas ma w sobie dziecko. Tylko bym chciała, żeby to był taki pozytywny, tak? Już od razu państwu powiem, co macie powiedzieć.
To ja mam anegdotę.
Ale myślę, że to jest miłe,
tak,
że pozytywno? Mamy troszkę
nie wiem, czy ona jest
dziecka
pozytywna.
W sobie.
Pozytywno, czy to jest pozytywna anegdota? Ponoć jest ta anegdota oczywiście amerykańska, kiedy w parku spotykają się dwie mamy, jedna z dwojgiem dzieci, a druga z jednym pyta tę, która ma dwójkę, jakie ładne dzieci, ile mają lat? Lekarz 4, adwokat 5.
No dobrze, ale to dziecko w nas powinno chyba być, ale w takim właśnie wymiarze dążenia do ciągłe do poznawania świata, ciekawości, wrażliwości pewnej, prawda? Zawsze się tak mówi, że mieć dziecko w sobie to jest piękne, to jest takie powiedzenie i tak wszyscy o tym mówią, że ten element dziecka w sobie, dziecka w nas daje nam właśnie taką wrażliwość.
Dlatego ktoś wymyślił żworolki, żeby również rodzice mogli bawić się tak samo jak dzieci.
Aha. Macie państwo dziecko w sobie? Tak na podsumowanie dzisiejszej audycji. Jak ono się objawia?
Ja się musiałam nauczyć.
Tak?
Myślę, że przez jakiś tam... że jakiś element zawsze miałam, natomiast nie ukrywam, że przez parę lat mi zaginął. I teraz go odzyskuję na nowo w tym jakimś takim natłoku różnych rzeczy i w tym poczuciu, że jesteśmy dorośli i wszystko
trzeba trzymać
tak. I w ogóle najlepiej jeszcze nie popełniać żadnych błędów, bo taka jest nasza kultura, że no błędy są średnio akceptowane. No to się robi wszystko od rana do wieczora i nie ma czasu na to, żeby trochę po prostu się pocieszyć życiem, porobić nawet nic, albo po prostu
porobić nic, jakie ładne stwierdzenie.
Cokolwiek może za tym stać, ale że ja idę na rower na przykład nie po to, żeby się zmęczyć, zrzucić z siebie adrenalinę, nie po to, żeby schudnąć, nie wiem, mięśnie wyrobić, tylko dlatego, że to jest po prostu przyjemne i sprawia mi radość.
Bo to lubię po prostu.
No, o tym, że jestem wiecznym dzieckiem doskonale i najlepiej to wie moja żona, która jak tylko wręczyła mi mój pierwszy dotykowy telefon, natychmiast wykasowała wszystkie gry w telefonie, powiedziała, że to dla mojego dobra. Ale powiem taką sytuację sprzed kilku lat, z przedszkola mojego dziecka, gdzie zaproponowano nam wspólne zorganizowanie przedstawienia, których miał brać wyłącznie rodzice. To było jedno z najpiękniejszych przeżyć mojej dorosłości, kiedy ja mogłem bez żadnych oporów, zahamowań po prostu pobawić się jak dziecko w teatr i jeszcze te burze braw, które dostaliśmy od naszych dzieci, było po prostu przecudownym doświadczeniem. To jest niesamowita terapia, chociaż wtedy jeszcze o tym nie myślałem, ale faktycznie dla większości z nas to było takie przełamanie pewnej bariery. My dorośli i tu bawić się jeszcze przed dziećmi, w dzieci. Nie, cudowne, fantastyczne to doświadczenie.
Nie mieli problemu rodzice?
Nie mieli absolutnie. Myśmy tak fantastyczną grupę stworzyli, że nic, tylko dotacje z ministerstwa dziedzictwa i kultury.
A po jednym zdaniu na promocję. Poproszę, bo musimy już kończyć, naprawdę. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja odkrywam to dziecko w sobie, zwłaszcza wtedy, kiedy odkrywam coś nowego, kiedy pojawia się właśnie coś takiego, co mógłbym nazwać fascynacją, na przykład jak zaczynam być idolem jakiegoś wykonawcy, którego twórczość odkrywam właśnie.
I wtedy w to
tak,
dziecko
tak, i wtedy
jest.
Pojawia się we mnie dziecko.
I filozof nasz w Toruniu, jednym zdankiem poprosimy, bo już musimy kończyć.
Przy własnych dzieciach trudno nie być dzieckiem, a zwłaszcza w towarzystwie kolegów mężczyzn to już dzieckiem wręcz wypada być. A jeszcze, jeśli można, tylko jedno dosłownie wtrącenie. Nie od strony zadaniowej mowa o dzieciństwie, tylko od strony moralnej. Proszę zwrócić uwagę, że nawet Jezus Chrystus wskazał, że jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To pokazuje ogromną, trudną do przecenienia rangę dzieciństwa, także w tym wymiarze religijnym, jak się okazuje.
Taśmę filozoficznie rzeczywiście pięknie skończyli. Dziękujemy serdecznie dzisiaj i wszystkim dzieciom i dorosłym i dzieciom w dorosłych życzymy wszystkiego dobrego i nie stresujmy się troszeczkę tym czasami, tymi naszymi odruchami. Mam nadzieję, że to jest radosne w tym dniu i nie tylko w tym dniu. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Anna Michalak, psycholog.
Dziękuję bardzo.
Profesor Roman Lepert, pedagog UKW.
Jeżeli pani redaktor pozwoli, to tylko jedno zdanie z Piotrusia Pana. Tak, to był bardzo nudny początek. Udajmy, że to już koniec.
Doktor Piotr Domyracki, filozof etyk UKW.
Dziękuję,
i doktor Tomasz Wzajemnie Marcysiak, socjolog WSB.
Dziękuję, biegnę upaćkać się teraz czekoladowymi lodami.
Wszystkiego dobrego życzę.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.